Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mariusz Skrobała, witam na dwóch kanałach. Profesor Adam Wielomski, naukowo o polityce i konserwatio. I łączę się z panem profesorem Adamem Wielomskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Szanowni Państwo, będziemy rozmawiać dzisiaj z panem profesorem na temat wydarzeń, które miały miejsce w Ameryce Południowej, w Wenezueli. Stany Zjednoczone przypuściły atak i z informacji, które posiadamy na chwilę obecną, wynika, że prezydent Wenezueli Maduro został pojmany. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych Pamela Bondi podała, że przedstawiono mu już na terenie Stanów Zjednoczonych zarzuty. W sieci krąży jego zdjęcie, gdzie jest prowadzony przez amerykańskich żołnierzy. Nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia ze strony władz Stanów Zjednoczonych, czy to zdjęcie jest autentyczne. Panie profesorze, napisał pan na X, że Stany Zjednoczone porwały legalnego prezydenta Wenezueli. Jak odnosi się pan do całej sytuacji i jak pan uzasadnia tą legalność?
Legalność prezydenta, no sam fakt, że istnieje i tam sądownictwo konstytucyjne, czy tam Sąd Najwyższy w Wenezueli uważa go za legalnego prezydenta. Więc w tym sensie jest legalny. Ja powiem tak, będę bronił jego legalności, przy czym wcale nie twierdzę, że to jest bardzo fajna i sympatyczna osoba. Wprost przeciwnie, doprowadził swój kraj do bankructwa, gigantycznej inflacji, do sytuacji, w której państwo, które posiada 20% światowych zasobów ropy naftowej, żyje w nędzy, co jest w ogóle ewenementem na skalę światową. A to jest przede wszystkim związane z jego nierozważną polityką gospodarczą, zresztą jego poprzednika Hugo Chaveza, którzy uznali, że jak już się ma tyle ropy naftowej, to pracować nie trzeba. Tam przecież chyba jest, z tego co pamiętam, 6-godzinny dzień pracy. Na emeryturę mężczyźni idą w wieku 55, a kobiety chyba 50 lat. No żaden system ekonomiczny nie jest w stanie czegoś takiego utrzymać. I to się utrzymywało do czasu, kiedy ropa naftowa osiągała wysokie ceny na rynkach światowych. Jak ceny ropy naftowej spadły, tak oczywiście gospodarka wenezuelska, bym powiedział, dołuje i gryzie glebę. Co jest zresztą w ogóle typowe dla Wenezueli. Kiedyś pisał ktoś u mnie pracę licencjacką o Wenezueli. No i tam wyczytałem, że generalnie przeciętny Wenezuelczyk uważa, że jak się ma tyle ropy naftowej, co oni mają, to praca już hańbi. Także to jest taki, bym powiedział, socjalizm i bieda, która wybuchła z powodu potencjalnego nadmiaru dobrobytu. Także ja nie bronię w żaden sposób Maduro, no ale jest oczywiście on legalnym prezydentem i żadne, bym powiedział, ośrodki sądowe na terenie Wenezueli nie stwierdziły inaczej, w prawie przysługuje mu tak zwane domniemanie legalności.
Zapytałem o tą legalność z tego względu, że Marco Rubio na X umieścił post, w którym stwierdza, że Maduro był nielegalnym prezydentem, że tak naprawdę stał na czele kartelu narkotykowego i że grożą mu zarzuty właśnie o handel narkotykami czy też przemyt narkotyków na teren Stanów Zjednoczonych. Oczywiście tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że silniejszy de facto decyduje o tym, kto jest legalny, a kto legalny nie jest.
Tak, oczywiście. No tutaj mamy oczywiście sytuację, kiedy mamy rządy silniejszego. To jest zresztą realizacja tak zwanego Trump-kolorery z ostatniej strategii bezpieczeństwa, o którejśmy sobie tutaj dużo mówili. Strony 15-19 dokładnie, gdzie jest opisana supremacja Stanów Zjednoczonych i nowa doktryna Monroe, gdzie mowa jest wprost o tym, że Stany Zjednoczone będą kontrolowały całą Amerykę Łacińską pod pretekstem zagrożeń narkotyków, terroryzmu, grup przestępczych itd. Z tym narkotykami, to jak ktoś mi napisał, podobno według oficjalnych danych amerykańskich, Wenezuela jest 10. co do wielkości eksporterem narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Więc z tego wniosek, że jest najpierw 9 pierwszych i na miejscu numer 1 jest sąsiadujące ze Stanami Zjednoczonymi Meksyk. Także umówmy się, że to oczywiście jest pretekst. No istotą rzeczy są te pola naftowe. 20% światowych zasobów ropy naftowej, które należą w tej chwili do państwa wenezuelańskiego i które Amerykanie chcą sprywatyzować rękami tak zwanego demokratycznego rządu, który sprzedaje pewnie za 10% wartości amerykańskim koncernom naftowym. No i wtedy w Wenezueli zapanuje demokracja, praworządność, prawa człowieka, liberalizm i co wy jeszcze będziecie państwo chcieli.
Panie profesorze, ta sytuacja bezwzględnie przypomina to, co wydarzyło się kilkanaście lat temu na Bliskim Wschodzie, czyli tak zwana broń masowego rażenia Saddama Husajna, której nigdy tak naprawdę nie było. I co było, ona była wówczas pretekstem do interwencji. Co kryło się za tym pretekstem? Oczywiście też ropa naftowa i interesy amerykańskich koncernów. Tutaj mamy taką samą sytuację. Sprawa jest też, ma jeszcze drugie dno, mianowicie Chiny były do tej pory najważniejszym partnerem gospodarczym Wenezueli, importerem 80% ropy wenezuelskiej, sprawdzałem przed naszym nagraniem, i też posiadają Chińczycy największą część wenezuelskiego długu. I jest tym samym ta interwencja amerykańska ma na celu ukrócić wpływy chińskie na terenie Ameryki Południowej. One są o wiele szersze, bo na przykład w Brazylii mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że Bolsonaro, prawicowy prezydent, który przegrał ostatnio wybory, trafił do więzienia. Nie dokonał tam zamachu stanu ze względu na to, że wojsko brazylijskie, takie są nieoficjalne informacje, jest bardzo mocno zinfiltrowane przez wpływy chińskie, a Bolsonaro był uznawany za kogoś, kto kieruje się bardziej w stronę Stanów Zjednoczonych.
Tak, Bolsonaro przede wszystkim był zielonoświątkowcem, co w warunkach brazylijskich oznacza opcję proamerykańską. Dlatego, że w Brazylii, powiedział, te wszystkie grupy radykalnie protestanckie zbierają szerokie żniwo. Tam podobno zielonoświątkowcy stanowią już i różnego rodzaju radykalne grupy protestanckie około 30% ludności. To nie jest już kraj katolicki, tak jak nam się to kiedyś wydawało, i stanowią równocześnie partię proamerykańską. Stąd też Bolsonaro, jako zielonoświątkowiec, był politykiem proamerykańskim. Lula, który w tej chwili rządzi, nie jest proamerykański, bo nie jest zielonoświątkowcem. Ale generalnie największym problemem tych państw latynoamerykańskich jest przeżarcie przez korupcję, bardzo niski poziom utożsamiania się elit politycznych i finansowych z własnym państwem, i również dotyczy to AR. Jeżeli informacje o uprowadzeniu Maduro są prawdziwe, no to oczywiście nie mogło się to odbyć bez współpracy, przynajmniej z częścią establishmentu i armii, która prawdopodobnie dała się kupić, mówiąc wprost, CIA do współpracy i kolaboracji przy tych wydarzeniach. No bo ja nie wierzę w to, żeby, jeśli to jest prawda, jak to wygląda, że jakiś tam śmigłowiec z siłami specjalnymi amerykańskimi wylądował, porwał, prawda, prezydenta i uciekł. No nie, no to jest niemożliwe, jeśli ochrona prezydencka chciałaby go bronić. Więc należy raczej przyjąć do wiadomości, że szefostwo tej obrony wcześniej się dogadało z CIA i wydało po prostu Maduro w ręce Amerykanów. No. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no przecież Wenezuela nie miała żadnych szans w tym sporze i w tym konflikcie. Tu jest inny zupełnie przypadek pod względem militarnym w stosunku do Ukrainy. Bo politycznie to jest bardzo podobny przypadek. To znaczy, mocarstwo porządkuje swoją, jak to w Rosji nazywają, bliską zagranicę, w Stanach Zjednoczonych doktryną Monroe, prawda, porządkuje swoje najbliższe otoczenie, nie uznając de facto praw do suwerennego bytu państw, które traktuje jako swoją strefę wpływów. I tutaj pomiędzy agresją rosyjską na Ukrainę, a agresją amerykańską na Wenezuelę, to, że tak powiem, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, to jest znak równości. I to jest jakby tutaj ważne, ale jest inna sytuacja, bym powiedział, militarna obydwu państw. Otóż na Ukrainie wcześniej już byli doradcy amerykańscy, były tam dostawy amerykańskiej broni. Broń tą łatwo można było przerzucać z Europy Zachodniej baz amerykańskich na Ukrainę, wykorzystując wsparcie Polski przede wszystkim. Podczas kiedy wspieranie militarne Wenezueli jest bardzo trudne. Dla Rosji jest trudne po pierwsze dlatego, że znajduje się ona w tej chwili w stanie innej wojny i prawdopodobnie jest zdolna, nie mając innego wyjścia, no, sprzedać Wenezuelę w zamian za deal na Ukrainie. I być może, że to się stało, tylko nam tego nie powiedziano. No i poza tym zarówno Rosja, jak i Chiny, czyli główni sprzymierzeńcy Wenezueli, znajdują się tysiące kilometrów dalej. Nie mają tam w pobliżu żadnych baz, żadnych państw trzecich, przez które mogłaby ta broń przechodzić. Dlatego jakby no, ze względów logistycznych, Wsparcie dla Wenezueli nie jest możliwe. Ono może być tylko wsparciem dyplomatycznym na arenie międzynarodowej, jakimś lobbyingiem na arenie międzynarodowej, no ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj Stany Zjednoczone nie są partnerem słabszym. Ja zresztą, mówiąc szczerze, spodziewam się, że doszło do jakiegoś dealu Putin-Trump w tej kwestii, że obaj panowie się porozumieli, że ty tu masz doktrynę Trumpa, ty tu masz doktrynę Miedwiediewa. I w takiej sytuacji dzielimy się pewnymi sferami wpływów. Wy sobie protestujecie werbalnie w jednej sprawie, my sobie protestujemy werbalnie w drugiej, ale godzimy się z rzeczywistością. Taka jest polityka. Także z punktu widzenia Wenezueli oczywiście szanse obrony były nikłe. Jedyne, co Wenezuela mogła mieć jakieś szanse, to gdyby Amerykanie się ograniczyli tylko i wyłącznie do ataków lotniczych. Gdyby sprowadziła chińskie, rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, czy je sprowadziła, nie mamy pojęcia. A nawet jeśli je sprowadziła, no to przecież ci wenezuelska armia musi się nauczyć je obsługiwać, to nie jest z dnia na dzień. Dlatego, o ile na przykład na Ukrainie, ja się spodziewam, te systemy Patriot, to na początku obsługiwali żołnierze państw NATO. Najwyżej przebrani w inne mundury, albo i nie, bo to przecież na zapleczu. O tyle tutaj nie jest możliwe, żeby te systemy przeciwlotnicze obsługiwali Rosjanie i Chińczycy, ponieważ w razie upadku Wenezueli nie mieliby się gdzie wycofać. A więc to oznacza, że dostaliby się do niewoli jako żołnierze rosyjscy i chińscy. Więc Wenezuelczycy prawdopodobnie te systemy z natury rzeczy muszą obsługiwać sami i nawet jeśli im je dostarczono, nie wiem, 2 miesiące temu, to wątpię, czy już umieli i się nauczyli. Także Wenezuela tutaj no jakby nie miała, mówiąc językiem Donalda Trumpa, nie miała żadnych kart. I to, co on powiedział do Żeleńskiego, to tutaj jeszcze karty były mniejsze, bo Żeleński przynajmniej dostawał wsparcie z zagranicy. Militarne z Europy Zachodniej, z baz amerykańskich w Europie Zachodniej. Tutaj takie dostarczanie wsparcia regularne nie wchodzi w grę. To można wysłać 2 samoloty transportowe i wszystko.
Oczywiście ważna też jest zawsze wola walki, a tutaj nie było żadnego oporu. Chciałbym zauważyć, że w momencie interwencji w Iraku, przynajmniej w teorii, Saddam Hussein posiadał całkiem sporą armię. Armię, która jednak ostatecznie szybko się poddała i nie była gotowa ani za ten reżim, ani za niego ginąć. Tutaj mamy prawdopodobnie tą samą sytuację. Powiedział pan o Brazylii jedną ciekawą rzecz, mianowicie, że Lula nie jest zielonoświątkowcem, ale to też wiąże się jeszcze z inną sprawą, mianowicie Ameryka Południowa od dziesięcioleci jest przecież przesiąknięta ideami socjalistycznymi. CIA tam działało i w latach 60. i w 70. słynne operacje Kondor, gdzie próbowano usunąć i polityków, i wszelkie bojówki lewicowo-komunistyczne, i ten kult lewicowo-socjalistyczny w Ameryce Południowej nadal jest żywy, bo tam przecież do dnia dzisiejszego obok Jezusa Chrystusa stawia się Che Guevara, powiedzmy sobie szczerze. I Lula jest też ze względów tych ideologicznych na pewno nieprzychylny Stanom Zjednoczonym, a i one na niego patrzą negatywnie, zakładam.
Tak, zresztą tutaj zauważmy, że, bo u nas się w Polsce bardzo dużo mówi o marksistach rządzących w Wenezueli. Ja sobie parę obejrzałem filmów o Wenezueli w internecie, kręconych w samej Wenezueli, filmów dokumentalnych, różnych relacji na żywo i tak dalej, między innymi razem z udziałem prezydenta Maduro. I co jest ciekawe, co zaskakujące. Tutaj uwaga. Wszyscy zwolennicy szerokiego frontu gaślicowego wystawiamy czułki, a mianowicie prezydent Maduro ubrał udział w uroczystości uznania Matki Boskiej za królową Wenezueli. Innymi słowy, socjalizm wenezuelski nie jest socjalizmem w takim pojęciu marksistowsko-antyklerykalno-ateistycznym. To jest taki socjalizm, bym powiedział, chrześcijański i grający bardzo silnie na nutę nacjonalistyczną. To jest taki nacjonalizm narodowo-katolicki, bym powiedział, i socjalny równocześnie. Takie zjawisko trochę w Polsce paradoksalnie do PiSu podobne. Tak, tylko że on jest już jeszcze bardziej socjalistyczny, bym powiedział. PiS to jest socjalny, a tamto jest zupełnie socjalistyczny. To w krajach Ameryki Łacińskiej, co jest dla nas zupełnie niezrozumiałe, jest dosyć popularną doktryną. Są te wszystkie teologie wyzwolenia i tak dalej. Z tego powodu, że ten rodzaj socjalizmu takiego narodowego, populistycznego, byśmy powiedzieli, głównie znajduje poparcie wśród niższych warstw społecznych, które są chrześcijańskie. bardzo głęboko chrześcijańskie. Stąd powstaje taka synteza właśnie chrześcijańsko-katolicko-narodowo socjalistyczna, co jest dla nas mocno niezrozumiałe, szczególnie Indianie, szczególnie tak zwani, jak ja to nazywam, żeby być poprawnym politycznie, Afro-Latynoamerykanie. Oni wszyscy są chrześcijanami i grupą zlaicyzowaną i zwykle popierającą politykę proamerykańską i liberalną gospodarczo jest ludność, tak bym powiedział, biała hiszpańskojęzyczna, czyli tak zwani kreole. To jest główna linia podziału, czego my tutaj zupełnie w Polsce nie rozumiemy. To sprawdzamy do jakiegoś konfliktu tam komunistów z antykomunistami. To jest zupełnie błędna perspektywa. Tam bardzo dużą perspektywę odgrywa, mówiąc wprost, kwestia rasowa. To znaczy, mamy tam, te narody nie są bardzo często moralnie zjednoczone jako jeden naród i biali prowadzą swoją oddzielną politykę, a ludność kolorowa prowadzi swoją zupełnie inną politykę. No i Maduro jest pewnością z przedstawicielem właśnie tych wielokolorowych warstw ludowych, mimo że sam jest oczywiście rasy białej, ale tam uzyskuje właśnie poparcie wśród tej części ludności.
Tak, to jest właśnie ważne, żeby to podkreślić, że ten socjalizm w Ameryce Południowej jak gdyby stopił się w nową wersję z chrześcijaństwem. Stąd też na poziomie politycznym to, o czym Pan wspomniał, ta teologia wyzwolenia, która w gruncie rzeczy miesza wątki religijne z wątkami politycznymi. Miałem okazję znać franciszkanów z Polski, którzy pojechali akurat do Boliwii, na głęboką prowincję, do indiańskich wiosek. I panie profesorze, oni tam są traktowani przez tą indiańską ludność prawie jak zbawienie, jak bogowie. Tam zakonnik i ksiądz to jest po prostu, no, ma taki autorytet, że czegoś takiego już w Europie dawno nie ma.
A jak pojechaliby w tej Boliwii do stolicy La Paz i zobaczyli tam właśnie tych kreoli, no to oni są nastawieni ultraantyklerykalnie.
Tak.
Także ci kreole są proamerykańscy. Zresztą akurat jeżeli chodzi o historię Wenezueli, to pewnie Państwo o tym nie wiecie, ale w XIX wieku, kiedy Wenezuela ogłosiła niepodległość i do władzy doszli biali kreole, to obrócili całą ludność czarnoskórą indiańską w niewolników. I próbowali zlikwidować prywatną własność ziemi tych ludzi i zagarnąć ją do latyfundiów właśnie kreolskich. No i tam wybuchła wtedy wojna domowa. Kreole, co ciekawe, wypowiedzieli posłuszeństwo Hiszpanii. Ludność kolorowa zachowała lojalność w stosunku do korony hiszpańskiej, ponieważ korona hiszpańska broniła ją przed tymi kreolami. Lepiej czy gorzej, ale broniła. I co ciekawe, w Wenezueli bunt został dopiero stłumiony przez najemników ze Stanów Zjednoczonych, wysłanych zresztą przez rząd amerykański w okrutnej rzezi. Tam 1/3 ludności w Wenezueli została wtedy wymordowana i powstańcy wenezuelscy wtedy przegrali z jednego bardzo prostego powodu. Mieli zdecydowaną przewagę liczebną, ale nie mieli żadnego zaopatrzenia w broń z zewnątrz, bo flota amerykańska kontrolowała dostawy i nie potrafili sobie poradzić z masową produkcją amunicji do karabinów. I z tego powodu przegrali tą konfrontację. Także to jest długi konflikt, bym powiedział, wenezuelski, który w Polsce jest zupełnie upraszczany do jakiegoś konfliktu komunistów z antykomunistami. Ale myślę, że tutaj w tej wojnie jeszcze trzeba by zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na kwestię podobieństwa pomiędzy agresją amerykańską na Wenezuelę i rosyjską na Ukrainę. Ja powiem tak, ja to generalnie traktuję na tej zasadzie, że mamy w obydwu przypadkach do czynienia ze złamaniem prawa międzynarodowego, co jest dla mnie pamiętam, że prokuratura ścigała tam różne osoby z artykułu 117 kodeksu karnego za popieranie wojny napastniczej, mówię tych, którzy popierali Putina. No i teraz jestem ciekaw, czy ta sama prokuratura będzie ścigała tych, którzy w mediach, a widzę, że w mediach ta narracja dominuje, popierają Stany Zjednoczone. Czy to jest wojna napastnicza? Ja się oczywiście z tego szydzę. Dlaczego z tego szydzę? Dlatego, że ja uważam, że państwa mają interesy i tego się nie rozwiązuje artykułem 117 kodeksu karnego, tylko to polega na tym, że państwo się kieruje swoimi interesami, tylko że społeczeństwa współczesne, również polskie bardzo to lubi, dodać do tego cały pseudomoralno-etyczny wątek i są dobrzy i źli. No i się nagle okazuje, że jak Putin napadł Ukrainę, to był tym złym, a jak Wenezuelę napadli Amerykanie, to się okazuje, że ci Amerykanie są ci dobrzy. Czyli się dowiadujemy, że są wojny napastnicze, penalizowane i są interwencje pokojowe, które nie podchodzą pod artykuł 117 kodeksu karnego. I to jest coś, co no, taki szyderca ironiczny jak ja oczywiście musi wyszydzić. A to nie dlatego, że twierdzę, że ktoś tam w tych wojnach miał rację. Po prostu oczekuję logiczności. Co więcej, w ogóle nie oceniam tych konfliktów zbrojnych, bo to nie są tak naprawdę wojny, tylko konflikty zbrojne, bo nie zostały wypowiedziane formalnie. Oczywiście oceniam przede wszystkim z perspektywy polskich interesów. W polskie interesy mamy odrębne na Ukrainie, odrębne w Wenezueli. W Wenezueli bezpośrednio nie mamy żadnych, ale jeżeli doszłoby do zwiększenia poziomu konfrontacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami, to oczywiście taki konflikt odbije się, można powiedzieć, tak no troszeczkę po boku również po nas, ponieważ może dojść do zaostrzenia się stosunków rosyjsko-amerykańskich. A czy dojdzie, czy nie, to zależy od tego, czy Władimir Putin, Donald Trump zrobili wielki deal o podziale sfer wpływów.
Panie profesorze, powiedzmy wprost, Amerykanie przeprowadzili dzisiaj operację specjalną na terenie Wenezueli. I teraz, tak jak
Wojskową, operację specjalną, tak.
Operację wojskową. I
Ale to
kwestia.
będzie operacja pokojowa.
Tak.
Tam na przykład te bomby, które spadały na wenezuelskie bazy wojskowe, na pewno miały wymalowane w gołąbki pokoju białe.
Czyli tak naprawdę problem w historii nie polega na tym, czy można inne państwo, czy też kogoś atakować, tylko kto atakuje.
Tak. Jak mówi Karl Schmidt, słynne swoje qui judicabit, kto osądza. Jak mówi Karl Schmidt, kiedyś istniała kategoria albo coś jest prawdą, albo fałszem, albo dobrem, albo złem. I cechą charakterystyczną epoki nowożytnej jest to, że te kategorie zostały zastąpione kategorią, kto podejmuje decyzję o tym, żeby coś zrobić lub nie zrobić i w zależności nie od decyzji, tylko od tego, kto ją podejmuje, mówimy, że jest to decyzja dobra lub zła.
Dlatego możemy być pewni, jaka będzie ocena mediów głównego nurtu i klasy politycznej głównego nurtu, ze względu na to po prostu, że żyjemy w strefie wpływów amerykańsko-brukselskich dzisiaj. No, takie są realia. Panie profesorze, zanim przejdziemy do podsumowania, ja chciałbym poruszyć jeden wątek, który moim zdaniem spowoduje, że ta nasza dzisiejsza analiza może być dla widzów ciekawsza niż analizy na innych kanałach, bo tam tego zapewne nie znajdą. Pete Hegseth, szef Departamentu Wojny, bo teraz tak to się nazywa w Stanach Zjednoczonych, jest ultraprotestantem. Reprezentuje ideologię tak zwanego Christian nationalism, czyli chrześcijańskiego nacjonalizmu, która była też w pewnej mierze podstawą wygranej Trumpa, bo te wszystkie środowiska ultraewangelickie, reprezentujące właśnie ten chrześcijański nacjonalizm, były jak gdyby głównymi zwolennikami Donalda Trumpa. W Polsce niewiele się o tym chrześcijańskim nacjonalizmie pisze. W Stanach jest to teraz bardzo, bardzo mocny ruch religijno-ideologiczny. Zakładam, że nie pisze się u nas o tym tak dużo też z tego względu, że te ideologie wyrosłe z protestantyzmu w Stanach Zjednoczonych są obce w jakiś sposób mentalności polskiej i nie do końca zrozumiałe. Natomiast Pete Hegseth ma wytatuowane na klatce piersiowej krzyż jerozolimski i napis Deus Vult. I teraz, czy nie uważa pan, że amerykański imperializm już od wielu lat z interwencjami na Bliskim Wschodzie i tak dalej ma w gruncie rzeczy bardzo mocne podstawy osadzone w protestantyzmie, tylko że jest to protestantyzm w tym momencie sekularyzowany i oni dokonują tych interwencji nie tyle ze względów religijnych, żeby rozsiewać protestancką wersję religii na świecie, tylko rozsiewają demokratyczny imperializm i kapitalizm wielkokorporacyjny. W to się przerodziło. I profesor Bartyzel przecież mówił, że amerykańscy neokonserwatyści z czasów George'a Busha to nie byli żadni konserwatyści, tylko imperialistyczni demokraci.
Tak, aczkolwiek wersja trumpowska tej doktryny jest wersją izolacjonistyczną. Otóż ja sobie trochę czytałem w swoim życiu na temat tego protestanckiego, całego purytańskiego mesjanizmu, No bo to moje badania nad reformacją i tak dalej, gdzieś mi ten temat wychodził ciągle. Generalnie ci protestanci radykalni, mesjaniści uważają, że Stany Zjednoczone są nowym Syjonem, miastem na wzgórzu i tak dalej, nową ziemią wybraną przez Boga, nową ziemią Kanaan. I z tego rozumowania wyprowadzają dwa sprzeczne wnioski. Wniosek pierwszy, typowy dla neokonserwatystów, to znaczy, że Ameryka musi swoje wartości rozpowszechnić na cały świat i cały świat trzeba przemienić w Syjon. I wersja druga, trumpowska, świat jest niegodny tych wartości, dlatego że Ameryka tylko jest nową ziemią wybraną i nowym narodem wybranym, no jeszcze ten w Palestynie drugi, stąd jest jakby filosjonizm, ale pozostały świat nie jest wybrany. W takiej sytuacji jest to zdecydowanie polityka raczej izolacjonistyczna, i stąd Stany Zjednoczone zawsze do tego swojego protestanckiego podglebia się tak obracały pomiędzy skrajnościami izolacjonizm, imperializm. W tej chwili mamy epokę izolacjonizmu. Myślę, że atak na Wenezuelę nie ma z tym nic wspólnego. Tu chodzi tylko i wyłącznie o interesy głównie ekonomiczne, ropa naftowa, wyparcie Chin. To moim zdaniem tu nie ma żadnych innych motywacji.
Tak, natomiast te podstawy właśnie osadzone w protestantyzmie polskim analitykom umykają w większości. Nie
Tak, bo to
dostrzegają.
jest coś dla nas tak niezrozumiałego.
Tak. Tyle, że wydaje mi się, że jest ważne to, co powiedziałem, że to już nie jest mesjanizm w formie religijnej, tylko
Nie, nie, nie.
mesjanizm demokratyczno-korporacyjno-kapitalistyczny, bo to jest przez te interwencje rozsiewane po całym świecie. Taki też był cel na Bliskim Wschodzie. Zainstalować tam demokrację, wpuścić wielkie korporacje, zbudować McDonaldy, co absolutnie się nie udało i doprowadziło do globalnej katastrofy, która jeszcze w gruncie rzeczy się nie zakończyła, bo to cały czas tam na Bliskim Wschodzie trwa. Panie profesorze, podsumowując to, co się wydarzyło, kolejna amerykańska interwencja, to już się toczy od wielu, wielu, wielu lat. Pan tutaj mówi o tym izolacjonizmie Donalda Trumpa, ale jednak tutaj w pewnym stopniu wszedł w buty tych neokonserwatystów i ten interes jednak tych korporacji też za tym stoi, tak samo jak stał za czasów George'a Busha.
Tak, nie, no to tutaj już Trump wprost pisał, że Ameryka Łacińska jest podwórkiem amerykańskim. To jest dokładnie to, co my zarzucamy ciągle Rosji pojęcia bliskiej zagranicy. Ameryka Łacińska, Stany Zjednoczone traktują od wygłoszenia doktryny Monroe, że to jest bliska zagranica, amerykański mir, można powiedzieć, i tutaj nikt nie ma prawa wstępu, żaden Chińczyk i żaden Rosjanin. I te państwa nie mogą prowadzić niezależnej, niepodległej polityki. No. Zresztą na doktrynie Monroe wzorował się niejaki, jak ja to nazywam, wujek Adi, pozdrawiamy cenzorów, ponieważ wujek Adi w jednym ze swoich przemówień też użył pojęcia, że niemiecka doktryna Monroe, które to pojęcie po raz pierwszy zostało użyte przez Karla Schmidta. I tutaj mamy bardzo podobną sytuację, ale tu chciałbym na koniec już zupełnie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż kształtuje się na naszych oczach nowy porządek międzynarodowy, wielobiegunowy tak zwany, gdzie mamy trzy główne bieguny: Stany Zjednoczone, Rosję i Chiny, jak mówi Marco Rubio, pomijając ostentacyjnie Unię Europejską. I proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie jakby no zaczynają, sami uznają, że mają ten swój amerykański mir i bliską zagranicę, gdzie mogą interweniować. W pewnym sensie po cichu już jakby uznali i tworzą linię demarkacyjną między Rosją a swoimi posiadłościami, gdzie Rosja ma prawo podobnej interwencji. I zauważcie Państwo, że w tym trójczłonowym nowym podziale świata Amerykanie cały czas nie chcą uznać podobnego prawa Chin do interwencji w swoją bliską zagranicę, a nawet do zjednoczenia Chin z Tajwanem, czy Tajwanu z Chinami, jak kto woli. Także to oznacza, że to, co Amerykanie przypisują sobie, co zaczynają uznawać w stosunku do Rosji, dalej nie uznają w stosunku do Chin. I to niestety budzi moje zaniepokojenie, bo Chiny wcześniej czy później po Tajwan sięgną ręką, zbrojną prawdopodobnie. Jeżeli Amerykanie nie uznają, nie wiem, chińskiego miru i chińskiej bliskiej zagranicy, no to na morzach południowo-wschodnich Pacyfiku niestety czeka nas gigantyczna wojna.
To odnosi się do tego, co powiedziałem wcześniej o powiązaniach gospodarczych pomiędzy Wenezuelą, Maduro a Chinami, czyli to, co dzisiaj się wydarzyło, to jest też w pewnym sensie atak Amerykanów na interesy chińskie w tamtym rejonie, powiedzmy sobie szczerze.
Z nieuznawaniem praw chińskich w swoim własnym rejonie do posiadania podobnych interesów, i to niestety pokazuje, że na horyzoncie czeka nas konflikt chińsko-amerykański, który może przerodzić się w autentyczną wojnę.
I Amerykanie, zakładam, Donald Trump, chcieli też pokazać swoją siłę, wybrali cel stosunkowo prosty i łatwy, o wiele łatwiejszy niż ponowny konflikt na Bliskim Wschodzie. Dziękuję panu bardzo za komentarz, dziękujemy państwu za wysłuchanie. Do widzenia.
Do widzenia serdecznie.